Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI spotkał się z astronomami z całego świata. Nowy ambasador Panamy wskazał na konieczność budowania życia publicznego na podstawach etycznych. Nadamy informacje o działalności papieża oraz cotygodniową rubrykę Credo w sztuce. Gościem magazynu będzie brat Marek z Ekumenicznej Wspólnoty w Teze, który opowie o przygotowaniach do Europejskiego Spotkania Młodych w Poznaniu. 30 października na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska.
Nadzieje na rychłe ratyfikowanie podpisanego przed 4 laty porozumienia między Stolicą Apostolską a Panamą wyraził papież, przyjmując nową ambasador tego kraju. Delia Cárdenas złożyła dziś listy uwierzytelniające. Wejście w życie wspomnianej umowy pozwoli na utworzenie jednostki administracji kościelnej obejmującej pieczą duszpasterską tamtejsze siły bezpieczeństwa. Nie będzie to w ścisłym sensie diecezja polowa, gdyż w Panamie już 15 lat temu wojsko zostało rozwiązane.
Benedykt XVI wskazał znaczenie chrześcijaństwa dla tożsamości Panamy. Przypomniał, że tamtejsza diecezja Santa Maria la Antigua, erygowana w 1513 roku, była pierwszą powstałą w Ameryce na stałym lądzie. Papież zwrócił uwagę na wkład panamskiego kościoła w edukację, pomoc społeczną, służbę zdrowia, obronę życia, rodziny i małżeństwa. Władzom Panamy wyraził uznanie dla wysiłków podejmowanych dla umocnienia instytucji demokratycznych i oparcia życia publicznego na trwałych podstawach etycznych, a także stabilizacji politycznej w całym regionie środkowoamerykańskim. Podkreślił, że postęp ludzkiej wspólnoty zależy nie tylko od rozwoju gospodarczego i technicznego, musi on być uzupełniany aspektami etycznymi i duchowymi.
Nowa panamska ambasador Delia Cárdenas ma 70 lat. Była m.in. ministrem planowania i polityki gospodarczej oraz sędzią w Izbie Handlowej Panamy. W przekazanym dziś papieżowi przesłaniu podkreśliła, że naród panamski jest w przeważającej większości katolicki.
Znaczenie dialogu nauki z wiarą i refleksji nad ich wzajemnym uzupełnianiem się podkreślił papież na audiencji dla uczestników Światowego Spotkania Astronomów. Zostało ono zorganizowane w Watykanie z okazji Międzynarodowego Roku Astronomii, który upamiętnia 400-lecie pierwszych obserwacji Galileusza dokonanych z użyciem teleskopu. Benedykt XVI podkreślił związki Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego, które zorganizowało spotkanie, z wysiłkami podejmowanymi przez Kościół celem właściwego rozumienia relacji między nauką a religią. Przypomniał podziw dla dzieła stworzenia, jaki odczuwali XVI-wieczni odkrywcy. Jako przykład wskazał uczonych, którzy w jezuickim kolegium rzymskim przygotowywali reformę kalendarza wprowadzoną przez Grzegorza XIII w 1582 roku.
Nasz wiek, stojąc na progu może jeszcze większych i dalej sięgających odkryć naukowych, odniósłby korzyść z tego samego poczucia czci i dążenia do osiągnięcia prawdziwej humanistycznej syntezy wiedzy, jakie były inspiracją dla ojców współczesnej nauki. Któż może zaprzeczyć, że odpowiedzialność za przyszłość ludzkości, a zatem respektowanie przyrody i świata wokół nas, wymaga dziś tym bardziej uważnej obserwacji, krytycznego osądu, cierpliwości i dyscypliny. Są one istotne dla współczesnej metody naukowej. Równocześnie wielcy uczeni wieku odkryć przypominają nam, że prawdziwa wiedza skierowana jest ku mądrości. Raczej niż ograniczać oczy umysłu, zachęca nas ona, by podnieść wzrok ku wyższej sferze ducha.
Nawet 35 tysięcy uczestników Europejskiego Spotkania Młodych, które na przełomie roku odbędzie się w Poznaniu, spodziewają się bracia z Ekumenicznej Wspólnoty Teze. Po raz trzeci pielgrzymka zaufania przez ziemię odbędzie się w Polsce. Podobne spotkanie odbyły się przed 20 laty we Wrocławiu i 10 lat temu w Warszawie. W stolicy Wielkopolski przygotowania do Europejskiego Spotkania Młodych wkroczyły już w decydującą fazę, a jak podkreślają bracia z Tezy, w organizację włączają się setki młodych poznaniaków. O tym wydarzeniu z bratem Markiem rozmawia Rafał Łączny.
Jakiego rodzaju przesłanie popłynie z Polski, z Poznania do młodych Europejczyków?
Po 2 latach, kiedy spotkania odbywały się w miastach, gdzie raczej ludzie dorośli przygotowywali wszystko, bo młodych trochę tam brakowało. Teraz będzie spotkanie, które przede wszystkim młodzi ludzie przygotowują. Mamy nadzieję, że będzie to dla młodych Europejczyków ważne. To doświadczenie spotkania z żywym, młodym Kościołem, jaki tu w Polsce wszędzie jest obecny. Chcielibyśmy, żeby to był taki czas wymiany darów między młodymi Europejczykami, by młodzi Polacy byli licznie obecni na tym spotkaniu i podzielili się z nimi tym, czym my tutaj żyjemy, tym, co mamy najlepszego. I na to bardzo liczymy w związku z tym spotkaniem europejskim w Poznaniu.
Są chyba 2 takie punkty tego spotkania w Poznaniu. To okazja do pokazania żywego Kościoła jednak w Polsce, bo mimo wielu narzekań, tak jak brat wspomniał, to właśnie młodzi ludzie stanowią taki modus vivendi tego spotkania poznańskiego. A druga to chyba także 20-lecie tych wyjątkowych przemian w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli spokojnego przejścia w Polsce od rządów komunistycznych do rządów demokratycznych, wtedy Solidarności, potem upadek muru berlińskiego. Czy tego typu tematyki możemy się także spodziewać w trakcie spotkania?
Wiadomo, że my Polacy jesteśmy bardzo wrażliwi na te historyczne wydarzenia, przemiany ostatnich 20 lat i o tym nie zapominamy. Myślę, że takie odświeżenie pamięci o tych ważnych wydarzeniach będzie też ważne i będzie jakoś obecne podczas tego spotkania europejskiego. Tym bardziej, że 20 lat temu spotkanie europejskie odbywało się we Wrocławiu w tym znamiennym roku 1989. To było pierwsze europejskie spotkanie tutaj po tej stronie wczesnej żelaznej kurtyny i myśmy, mieszkając we Wrocławiu, byli świadkami naocznymi tych nadzwyczajnych przemian. Jeden z braci w listopadzie przejeżdżał specjalnie przez Berlin, zatrzymał się w Berlinie i przywiózł nam do Wrocławia kawał muru berlińskiego. Także z całą pewnością też te wydarzenia będą jakoś przypomniane w czasie szczególnie pewnie tych warsztatowych spotkań, tematycznych spotkań popołudniowych.
Wiem, że władze Poznania postarały się o sponsorów po to, by sprowadzić na to spotkanie europejskie młodych z włoskiej L'Aquilli, gdzie było trzęsienie ziemi. A jak, jeśli chodzi o młodych za naszych wschodnich granic, czy możemy się spodziewać, że stamtąd także jakaś reprezentacja przyjedzie? Bo wiemy, że to są także problemy finansowe dla nich.
Młodzi ludzie za wschodniej granicy, z Ukrainy, z Białorusi, z Rosji, z krajów bałtyckich, nie będą musieli pokonywać takich wielkich odległości, jak to było w ubiegłych latach, bo nawet do Brukseli czy Genewy to jednak było ponad 1000 kilometrów. Przyjadą więc bardzo licznie.
Do grudnia jeszcze trochę czasu pozostało. Na jakim etapie przygotowań do tego spotkania jesteśmy dzisiaj?
Spotkania w Poznaniu rozpoczęły się, można powiedzieć, natychmiast po ogłoszeniu w Brukseli, że ono odbędzie się w tym mieście. Młodzi ludzie od razu rozpoczęli odwiedziny w parafiach, zorganizowali się w takie małe ekipy, ci, którzy znali Tezę, którzy bywali na spotkaniach europejskich. Odwiedzili prawie wszystkie parafie poznańskie do końca czerwca już. Potem latem młodzi poznaniacy licznie przyjeżdżali do Tezę i to był taki drugi etap przygotowań, tak to nazwaliśmy. W Tezę mogli spotkać się z tysiącami rówieśników z całej Europy i zaprosić ich do swojego miasta. To wyglądało dość spektakularnie, bo młodzi przyjeżdżali ubrani w koszulki specjalne. To także pomysł i dar Urzędu Miasta. Na tych koszulkach było logo spotkania, a z drugiej strony taki napis See you in Poznań. Z tymi koszulkami udawali się do różnych grup narodowych i rzeczywiście dziesiątki tysięcy młodych Europejczyków dowiedziało się, gdzie leży Poznań i otrzymało takie bardzo serdeczne zaproszenie. No a trzeci etap przygotowań rozpoczęliśmy we wrześniu. Przyjechała nasza ekipa, to znaczy kilku braci, siostry z 2 zgromadzeń, które nam wtedy pomagają. To są siostry świętego Andrzeja, siostry Urszulanki Szary polskie. No i 10-osobowa grupa wolontariuszy z Tezy z różnych krajów. I od 21 września dokładnie rozpoczęliśmy pielgrzymowanie od parafii do parafii, by w każdej poznańskiej parafii i wielu podpoznańskich stworzyć, zawiązać taką parafialną ekipę przygotowań. To są bardzo otwarte grupy. W niektórych z tych ekip jest kilka osób, 4-5 osób, ale są już takie, gdzie jest 30 osób. Młodzi ludzie w różnym wieku, ale i starsi mogą się dołączyć. I te parafialne ekipy przygotowań wspólnie z nami będą teraz przygotowywały przedpołudniowy program w parafiach i gościnę. Będą szukały zakwaterowania w rodzinach. Ale rodziny są w Poznaniu też już gotowe. Są takie parafie, gdzie jest kilkadziesiąt miejsc, już nawet jeden z księży mi ostatnio mówił, że już 200 osób mogliby przyjąć w swojej parafii. Więc to jest nadzwyczajne. Myślę, że nigdzie tak jeszcze nie byłoby. Ludzie z taką radością, z entuzjazmem, zaangażowaniem przygotowywali się na spotkanie z młodymi Europejczykami.
32. Europejskie Spotkanie Młodych. Dla niektórych jednak może ono być nieznane w tym sensie, że nie potrafią sobie odpowiedzieć na takie młodzieżowe pytanie, ale o co w tym chodzi? Nazywamy te spotkania na przełomie roku pielgrzymką zaufania przez ziemię. Co jest ideą spotkań?
Te spotkania europejskie są odpowiedzią naszą, można powiedzieć, pomysł rzucił brat Roger, założyciel naszej wspólnoty. To jest odpowiedź na to, czego dzisiaj nam bardzo potrzeba w naszej codzienności. Po prostu potrzeba nam odbudowania więzi międzyludzkich. I jako chrześcijanie mamy po prostu źródło, z którego możemy czerpać. Chcielibyśmy, żeby te spotkania były po prostu okazją do spotkania się z Chrystusem i żeby z tego wynikało coś między nami, żeby te więzi międzyludzkie były więziami zaufania, pojednania, miłości, służby. Więc przesłanie jest bardzo proste. Chodzi o Ewangelię w takim pełnym jej wymiarze, przetłumaczoną na dzisiejszy język, na dzisiejsze czasy, na nasze dzisiejsze wyzwania.
Z bratem Markiem z Ekumenicznej Wspólnoty w Teze rozmawiał Rafał Łączny. A teraz już piątkowa rubryka.
Kredo w sztuce.
Program księdza Ryszarda Knapińskiego.
Rozważania o Bogu Stwórcy w reliefach sarkofagów z okresu paleochrześcijańskiego, mówimy tu o plastyce z IV wieku, mają swoje rozwinięcie w programach nieco rozbudowanych. Oto w innym sarkofagu z dawnego muzeum na Lateranie przedstawia Boga Ojca siedzącego na tronie, do którego podchodzą Kain i Abel z owocami swojej pracy. Owieczkę niesie Abel, Kain zaś płody ziemi. Obok są prarodzice, Adam i Ewa. Adam jest przedstawiony ze snopkiem żyta. Ewa zaś trzyma owieczkę. W tym repertuarze ikonograficznym zauważamy rozwój akcji związanej ze stworzeniem i upadkiem rodziców. Stworzenie, umieszczenie w raju, obdarowanie nadprzyrodzonymi darami, łaską uświęcającą, łaską pewnie nieśmiertelności także, było największym darem, jakie Bóg Stwórca dał wyłącznie ludziom. Ale warunkiem było dochowanie przymierza ze Stworzycielem. Przymierze zostało złamane, stąd też i dary utracone. Mamy tu pewną symultaniczność, gdzie z jednej strony jest stan szczęśliwości rajskiej ukazany, bo nawet w raju ludzie musieli pracować. Raj chrześcijański jest krainą, którą sobie wymyślano u schyłku średniowiecza jako kraina leniuchów i pasibrzuchów. Schlaraffenland, w którym kiełbasa, szynka spadają z nieba, trunki wypływają ze źródła, a człowiek tylko je, pije i śpi i gnuśnieje. Były takie utopijne wyobrażenia. A więc raj chrześcijański to nie jest kraina leniuchów. Stąd też w reliefach tego sarkofagu przedstawieni są zarówno prarodzice, jak i ich pierworodni synowie, z atrybutami wskazującymi na ich pracę. Bóg przyjmuje te dary, ale wiemy z szerszego kontekstu biblijnego, że aby ofiara była przyjęta, musi być złożona szczerze, z oddaniem, całkowicie, bez żadnych uwarunkowań. Musi jej towarzyszyć czysta intencja. Stąd też przedstawiona przez nieznanego z imienia artystę sytuacja przyjmowania przez Stwórcę darów Kaina i Abla to jest piękny moment, który rzadko w sztuce się pojawia. Jeszcze Kain i Abel są braćmi miłującymi się nawzajem. Razem pod ramię idą do Boga Stwórcy w akcie dziękczynienia. Jeszcze Kain nie popełnił grzechu bratobójstwa. Warto zauważyć, że są takie rzadkie motywy ukazujące szczęśliwy stan pierwszej ludzkiej rodziny na ziemi. Bóg błogosławi obojgu, to znaczy przyjmuje te dary. Ale tuż obok Chrystus, jako pośrednik pomiędzy Bogiem Ojcem i ludzkością, prowadzi Adama i Ewę także do tronu Stwórcy. Chrystus jest przedstawiony w tym sarkofagu w manierze antycznego, pięknego Boga. Młodzieniec o klasycznych kształtach i proporcjach, piękna twarzy, boso, w tunice utrapowanej, tak jak filozof albo orator. Skierowany jest do obojga, do Adama i do Ewy, coś do nich mówi. Moglibyśmy się zastanowić, co jest przedmiotem tej rozmowy. Adam wykonuje gest taki jakby usprawiedliwienia, tłumaczenia, odpychania od siebie odpowiedzialności, oddalenia od siebie winy. Wiemy, jaka była jego wymówka. Stąd obok Ewa, ale ona też taki sam gest wykonuje, że to nie ja z własnej woli, to z poduszczenia szatana, który w takich skrętach konwulsyjnych jest także widoczny na tle rajskiego drzewa. Mamy bardzo skomplikowany, złożony program ikonograficzny, ilustrujący pewną myśl, która zaczyna wschodzić w doktrynie chrześcijańskiej w pierwszych wiekach. Otóż Bóg wypowiedział słowo jako Stwórca i to, co Bóg powiedział, stało się. Bóg rzekł i stało się. Bóg stworzył człowieka także z własnego pragnienia, mówiąc: utwórzmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo nasz. I stał się człowiek obrazem i podobieństwem Boga Stwórcy. I w obliczu tego pierwszego odwzorowania Boga, czyli w obliczu pierwszych ludzi, Adama i Ewy, których możemy traktować jako realizację słowa Stwórcy, jawi się w tej plastyce inne słowo. Słowo odwieczne, słowo Logos, słowo Mesjasz, słowo Odkupiciel, wcielony Syn Boży. Zastosowano więc w tej ikonografii swego rodzaju paralelę, która zostanie rozwinięta później w formie typologii, przedstawień, osób i zdarzeń ze Starego Testamentu, które znajdują swoje odpowiedniki w Nowym, co określamy jako typologia biblijna. Słowo wypowiedziane w raju ma swoją paralelę w odwiecznym słowie wcielonym, który jest przedstawiony w reliefach tego sarkofagu jako pośrednik pomiędzy upadłymi ludźmi a ich Ojcem, Stworzycielem, Bogiem Przedwiecznym.
Była to audycja
Kredo w sztuce
w opracowaniu księdza Ryszarda Knapińskiego.
Na kolejne spotkanie z autorem zapraszam za tydzień. A dziś to już wszystko w magazynie Radia Watykańskiego. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.